Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Już niedługo początek nowego roku akademickiego i stąd, na odległość wprawdzie, ale łączymy się z księdzem profesorem Piotrem Tomasikiem, dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam serdecznie, księże profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Księże profesorze, Wydział Teologiczny, jak sama nazwa wskazuje, kształci w zakresie 6-letnich studiów teologii. I stąd na początku może się rodzić takie pytanie, bo nie będziemy w czasie naszej dzisiejszej rozmowy dyskutować na temat studiów teologicznych dla kleryków, bo to jest oczywiście nieco inny typ kształcenia, ale o kształceniu teologów świeckich. Gdyby ksiądz profesor mógł spróbować scharakteryzować profil kandydata na studia teologiczne, świeckiego kandydata, to znaczy jakie są motywacje tych ludzi, którzy decydują się na studia teologiczne?
No najpierw pewne krótkie wyjaśnienie. Rzeczywiście, tak jak pan powiedział, kleryków kształcimy, to są 6-letnie studia. Również kształcimy świeckich w cyklu niestacjonarnym, to są 6-letnie studia, i świeckich w cyklu stacjonarnym, to są 5-letnie studia, więc takie wyjaśnienie trochę organizacyjne. Natomiast jeżeli chodzi o motywacje, dla których nasi studenci pojawiają się na studiach, to te motywacje są różne. Myślę, że te różnice są dużo większe niż w innych profilach szkół i w innych profilach studiów. Mianowicie część studentów podejmuje studia ze względu na zainteresowanie nauką. To jest bardzo piękny motyw. Również z jakiegoś tam powodu wiedza religijna jest im potrzebna. Czasem są to osoby, które z góry nawet mówią, że nie będą w tym fachu pracować, ale dla ogólnej kultury i takiego pewnego dojrzewania ludzkiego jest im potrzebny jakiś przedmiot, który przekracza to, do czego oni chcą się zawodowo przygotować. Oczywiście nie są to najczęstsze motywacje. Najczęstsza motywacja to jest taka, że ludzie są, jeżeli chodzi o pracę, chcą podjąć pracę w przyszłości nauczyciela religii, względnie też chcą uzupełnić swoją wiedzę, no nie wiem, w przyszłości jako dziennikarze, w różnych zawodach, w których teologia wprost będzie im przydatna. Więc to jest jakby druga grupa osób. Wreszcie jest trzecia grupa osób, które chcą spróbować, znaczy niekiedy mają dosyć dużo wątpliwości religijnych i chcą się o Panu Bogu czegoś więcej dowiedzieć. Uważają, że to, co im przekazywano w ramach lekcji religii, to, co im przekazywano w ramach przedmiotów humanistycznych, to było niewystarczające. Oni chcą czegoś się więcej dowiedzieć i to najczęściej są osoby, które są ukierunkowane na którąś z subdyscyplin teologicznych. Na przykład są osoby, które bardzo są zainteresowane tematami biblijnymi. Inne tak pobocznie ich interesują. Są osoby, dla których bardzo istotne są tematy liturgiczne. Przy okazji, oczywiście studiując na teologii, dowiadują się o bardzo wielu innych sprawach. Taki jest profil studentów teologii, przynajmniej to jest moja obserwacja jako wieloletniego dziekana. I przyzna pan redaktor, że jest to dosyć szeroki profil, bo na innych typach studiów troszeczkę, przynajmniej tak dziekani mówią, trochę węższe są motywacje, dla których podejmują te studia.
Tak, to prawda. Widać, że pewnie bardzo wielu, bardzo różnym wieku, czasem jakimś bagażem doświadczeń i też wcześniejszym ewentualnie wykształceniem podejmują studia teologiczne. A zapytam może nieco przewrotnie, czy zdarzają się także osoby, które podejmują studia teologiczne, choć są niewierzące?
Ujmę to tak. Wśród warunków, które my stawiamy jako rekrutujący na studia, jest w oczywisty sposób opinia proboszcza. W związku z tym, no, to jest jakby pierwsze sito, które nie bardzo pozwala przyjąć taką osobę. I w tym momencie trzeba zadać sobie pytanie, kto to jest teolog. Teolog to jest człowiek, który podejmuje refleksję rozumową na tematy wiary, Boga, Kościoła, ale w obrębie wiary. Zatem zakłada się, że teolog to jest osoba wierząca. To nie są studia religioznawcze. Religioznawcą może być człowiek, dla którego sprawy wiary, czy konkretnego wyznania, czy konkretnej doktryny religijnej nie są zupełnie istotne. On po prostu chce się dowiedzieć. Jedni wierzą tak, drudzy inaczej. Natomiast w wypadku teologii konieczna jest wiara. W oczywisty sposób to my nie sprawdzimy tego tak dokładnie. Zresztą nie mamy takiego, nie tylko takiej możliwości, ale również takiej potrzeby. To zostawiamy jakoś w sumieniu naszych studentów. Natomiast oczywiście te zewnętrzne, pierwsze, prawda, przymiarki, to jest właśnie opinia proboszcza. Człowiek, który nie ma i nie chce mieć nic wspólnego z Kościołem, nie powinien studiować teologii, niech podejmie jakieś inne studia, między innymi religioznawcze, jeżeli chce czegoś więcej się dowiedzieć o chrześcijaństwie czy o innych religiach.
To oczywiście bardzo teoretyczne pytanie, choć oczywiście też nie jest to niemożliwe, by wśród takich osób z różnych motywacji mogła się pojawić taka chęć teologii. Księże profesorze, wspomniał ksiądz, że studia stacjonarne to 5 lat, studia stacjonarne to 6 lat. Jakie tematy najważniejsze może są podejmowane w czasie toku studiów? Jakie wykłady, jakie ewentualnie specjalizacje mogą studenci wybrać?
Tak, trzeba zacząć od tego, że studia teologiczne to nie jest tylko sama teologia, że zgodnie z konstytucją apostolską, zarówno poprzednią konstytucją apostolską Sapientia Christiana, świętego Jana Pawła II, jak i obecną Veritatis Gaudium papieża Franciszka, studia teologiczne muszą być poprzedzone mniej więcej 2-letnim kursem filozofii. I dlatego teologia nie odbywa się w systemie studiów licencjatu zawodowego plus magisterium, tylko w systemie jednolitych studiów magisterskich. A więc pierwsza grupa przedmiotów to są przedmioty filozoficzne. Potrzebny jest ten fundament, na którym terminologia teologiczna, pojęcia teologiczne będą zbudowane. Chodzi tutaj o jednoznaczność mówienia na tematy religijne. A potem zaczynają się przedmioty teologiczne ściśle. Najpierw teologia fundamentalna, czyli teologia, która mówi o fundamencie, o powodach, dla którego ludzie wierzą. Teologia dogmatyczna, która mówi o doktrynie religijnej. Teologia moralna, teologia duchowości, liturgika, katechetyka, której ja akurat jestem przedstawicielem. To wszystko oczywiście musi mieć bardzo mocny fundament biblijny i dlatego istotnym elementem studiów teologicznych jest biblistyka, Stary i Nowy Testament. Te przedmioty, o których przed chwilą powiedziałem, jednocześnie wskazują na to, jakie są specjalności czy subdyscypliny teologiczne. Właśnie biblistyka, teologia dogmatyczna, teologia moralna, teologia fundamentalna, katechetyka, cała grupa przedmiotów z zakresu teologii praktycznej, także religiologia, czyli teologia religii oraz ekumenizm. Student wybiera na trzecim roku seminarium naukowe i dodatkowo chodząc na seminarium korzysta z przedmiotów fakultatywnych, które jednocześnie pogłębiają jego specjalność, w której chce napisać pracę magisterską.
Panie profesorze, na początku naszej rozmowy wymienił ksiądz kilka motywacji, które kierują studentami podejmującymi właśnie studiczne, jak ksiądz zaznaczył, pewnie przede wszystkim z tego doświadczenia właśnie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydziału Teologicznego, również kształcenie przyszłych nauczycieli religii w szkole. I chciałem właśnie do tej kwestii przejść, ponieważ w ostatnich miesiącach, a nawet latach coraz częściej słyszymy głosy o tym, mówiące o tym, że następuje odpływ młodych ludzi, szczególnie w szkołach ponadpodstawowych, lekcji religii, szczególnie w dużych miastach, ale ten trend obserwowany jest również w mniejszych miejscowościach. W szkołach podstawowych może jeszcze nie na taką skalę, ale również jest dostrzegany, że coraz częściej rodzice czy też pełnoletni uczniowie sami siebie wypisują z lekcji religii. Jak ksiądz profesor uważa, no zajmuje się również ksiądz katechetyką, jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? Dlaczego tak się dzieje, że młodzi ludzie nie chcą chodzić na lekcje religii w szkole?
No to należałoby spytać nie katechetyka, a socjologa religii, dlatego że tych przyczyn jest bardzo wiele. Ja może troszeczkę praktyczniej na to spojrzę. Bardzo istotnym elementem odpływu młodzieży z lekcji religii jest forsowanie pewnej mody. No niestety tak jest. Młodzież, zwłaszcza młodzież szkolna, bardzo często działa na zasadzie takiej: moi koledzy tak działają, ja też będę tak działał. No niestety tak to bywa. I w związku z tym jest jakiś taki zupełnie niezrozumiały trend, żeby z religii się wypisywać. Co więcej, dorosłe społeczeństwo czasem nie rozumie, jak wielką wartością nie tylko teologiczną, ale również kulturową jest religia. Dzisiejsze spory, bardzo ostre spory ideologiczne, spory polityczne powodują, że ludzie nie chcą podejmować często dyskusji na tematy ważne i poważne, tylko wolą działać w zakresie emocji. No więc opowie się jedną czy drugą przerażającą dosyć historię związaną z jakimś skandalem obyczajowym, no i już na zasadzie stosowania błędu logicznego pars pro toto na podstawie części wyciąga się wnioski o całości, robi się taką niezbyt dobrą atmosferę wobec nauczania religii. I tutaj chciałbym podkreślić jedną sprawę. Ci, którzy chodzą na religię, mimo takich sytuacji, mimo takiej mody, mimo takiego trendu, to są naprawdę ludzie odważni. Również chciałbym podkreślić to, że wśród katechetów jest bardzo wielu zaangażowanych i ideowych ludzi, którzy naprawdę podejmują trud uczenia religii dla Pana Boga. Czasem nie otrzymają oni wsparcia ze strony swoich koleżanek i kolegów w szkole, czasem również od niektórych instytucji kościelnych, to z przykrością trzeba powiedzieć, a jednak trwają na tej placówce.
To też było zauważalne w 2019 roku, kiedy to przy znaczącym wsparciu nauczycieli religii odbyły się egzaminy maturalne, kiedy w maja 2019 roku odbywał się tak zwany strajk nauczycieli i to właśnie wówczas nauczyciele religii w wysokości zadania, jako nauczyciele również tych placówek szkolnych, organizując i wchodząc w komisji maturalnych. To też trzeba podkreślić i również z perspektywy młodych ludzi, którzy wtedy mogli przystąpić do egzaminu.
No ja myślę, że o tej sprawie zapomniano i nie zapomniano. To znaczy niektórzy, którzy powinni być wdzięczni za taką sytuację, szybko zapomnieli, natomiast nie zapomnieli ci, których te strajki nauczycielskie w sytuacji egzaminacyjnej, to podkreślam, jako słabych pedagogów, a rzekłbym nawet słabych ludzi.
Księże profesorze, czasem w kontekście tych dyskusji na temat lekcji religii w szkole pada taki argument pojawiający się nawet wśród ludzi wierzących, wśród ludzi Kościoła, że lepiej było, kiedy katecheza odbywała się przy parafii, odbywała się w salkach katechetycznych, i pojawia się taki argument, taki postulat, żeby właśnie powrócić do salek katechetycznych i żeby wycofać lekcje religii ze szkół, skoro młodzież i tak części swojej z tych lekcji odchodzi. Jak ksiądz profesor odpowiedziałby takim osobom?
Ja akurat skończyłem w całości katechezę parafialną i nie uważam, że było lepiej. Było bardzo często odwoływane. Ponadto szkoła, w której ja się uczyłem, miała bardzo wielu dobrych nauczycieli, ale w ogóle system szkolny był systemem przeciwnym Panu Bogu, religii, Kościołowi. W domu się słyszało co innego, w szkole co innego. To była sytuacja głęboko niewychowawcza. I powrót religii do szkół to było przywrócenie również społeczeństwu polskiej szkoły. Nie ma powodu, dla którego treści religijne mają być wykluczone z powodów ideologicznych z programów szkolnych. Warto również pamiętać, że lekcje religii nie dotyczą tylko i wyłącznie religii rzymskokatolickiej. Ponad 20 podmiotów, związków wyznaniowych organizuje w ramach systemu szkolnego w Polsce lekcje religii. Te regulacje prawne są bardzo wolnościowe. W mało którym kraju tak wolnościowo do sprawy się podchodzi. Każdy związek wyznaniowy, który jest prawnie zarejestrowany w Rzeczpospolitej Polskiej, ma prawo do organizowania lekcji religii. Szkoła natomiast powinna wspomagać rodziców w całości wychowania, w tym również wychowania religijnego. Pomagać, to nie znaczy zastępować. Proszę pamiętać, że wyrzucenie religii ze szkoły to byłoby ogołocenie z bardzo istotnego, również kulturowego elementu polskiej szkoły, ale ponadto spowodowałoby niewyobrażalne problemy natury organizacyjnej dla dzieci i młodzieży, które by miały w zupełnie innym miejscu spotkania katechetyczne. Dlatego wydaje się, że taki pomysł nie służyłby Kościołowi, aczkolwiek no, czasem tego rodzaju propozycje się polewa jakimś sosem pobożnym i pseudoduchowym. Natomiast nie zgadzam się z tym, że trzeba Pana Boga wyrzucić ze szkoły polskiej, żeby ona była dobra. Raczej należałoby się zastanowić, kto zamiast Pana Boga chce tam się wedrzeć.
Czasem też pojawia się postulat, aby z 2 godzin lekcji religii ograniczyć tę ilość do 1 godziny. Księże profesorze, od ponad 15 lat toczy się również dyskusja nad tym, czy religia powinna być jednym z przedmiotów maturalnych, dodajmy oczywiście fakultatywnych, nie obowiązkowych, a jedynie fakultatywnych. Nadal tak nie jest. Uczeń, który nawet wybiera się na studia teologiczne, no, musi zdawać maturę innych przedmiotów, a ewentualne później dostanie się na studia teologiczne jest w jakiś inny sposób uwarunkowany i każda uczelnia katolicka czy każda uczelnia teologiczna tworzy jakieś własne kryteria. Szkoda, że nie może odwołać się do wyniku maturalnego. Jakie jest księdza profesora zdanie w tej kwestii?
Znaczy moje zdanie jest dosyć jednoznaczne. Skoro religia jest przedmiotem szkolnym, dlatego też powinna mieć prawo, uczeń powinien mieć prawo do podsumowania swojej nauki za pomocą egzaminu maturalnego. Oczywiście jest to decyzja polityczna na początku, bo prawne możliwości istnieją, można je dostosować. Na ten temat dyskusja dosyć duża była po roku 2000, nawet był przygotowany eksperyment szkolny dotyczący matury z religii organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. To był początek obecnego wieku. Ten eksperyment objął około 200 uczniów z dwóch diecezji, płockiej i szczecińsko-kamieńskiej. Był moim zdaniem bardzo udany, natomiast no, nie było wówczas decyzji politycznej, żeby religia mogła stać się przedmiotem maturalnym. Ale myślę, że jeżeli świadomość wagi przedmiotu, jakim jest religia, również kulturowej wagi, zostanie doceniona, to i sprawa matury kiedyś powróci. Proszę pamiętać, że w tych dyskusjach i propozycjach maturalnych brali udział nie tylko katolicy, również przedstawiciele bardzo wielu wyznań i związków wyznaniowych, bo w oczywisty sposób, ponieważ w Polsce lekcja religii jest lekcją wyznaniową, to te podmioty, które organizują lekcje religii w szkole, będą również występować o to, żeby mogły to nauczanie podsumować egzaminem maturalnym. Ale to jest, myślę, pieśń przyszłości, na pewno nie sprawa najbliższych 2-3 lat.
Natomiast kwestią najbliższego roku, 2 czy 3 lat, jest propozycja Ministerstwa Edukacji i Nauki, aby uczeń nie mógł nie wybrać religii bądź etyki, ale żeby jeden z tych dwóch przedmiotów musiał się pojawić w jego planie zajęć. Jak ksiądz profesor ocenia ten pomysł pana ministra Przemysława Czarnka?
Tak, taka propozycja ze strony ministerstwa jest. Zresztą prace nad tym były prowadzone dużo wcześniej, również przez ministrów zupełnie innych opcji politycznych, aniżeli pan minister Czarnek. U podstaw tego rodzaju dyskusji jest sprawa następująca. Szkoła musi mieć wymiar etyczny, wychowanie musi mieć wymiar etyczny. Wiadomo, że w ramach lekcji religii pewne uzasadnienia etyczne, czy związane z teologią moralną, tak byśmy powiedzieli, jeżeli chodzi o katolicyzm, są obecne. Natomiast uczniowie, którzy nie chodzą na lekcje religii, no bo pochodzą z rodzin bezwyznaniowych, mają też prawo do tego, żeby otrzymać podstawową wiedzę na tematy etyczne, na tematy rozróżnienia dobra i zła. W związku z tym no, ta stronę kościelną, bo konferencja episkopatu na ten temat się wypowiadała, pozytywnie oceniana, chociaż strona kościelna w tym procesie bezpośrednio nie uczestniczy, dlatego że no, etyka jest przeznaczona dla osób, które no, nie są katolikami.
Trudno być prorokiem, ale jak ksiądz profesor, patrząc na znaki czasu, które są wokół nas, jak ksiądz profesor prognozuje przyszłość lekcji religii w polskiej szkole w najbliższej dekadzie czy dwóch dekadach?
Znaczy myślę, że tego rodzaju trendy mogą dłużej albo krócej się utrzymywać. Warto zobaczyć, że kwestia pewnej laicyzacji młodzieży czy rodziców, ona ma jakby dwie składowe. Pierwsza składowa, laicyzacja następuje powoli, ale niestety trwale. Natomiast druga to wahnięcia nastrojów społecznych spowodowane takimi czy innymi doniesieniami medialnymi, takimi czy innymi ruchami władzy czy opozycji, dyskusjami, w których jest więcej emocji niż argumentów. I uważam, że no nie daje się cały czas ludzi na podkręconych emocjach trzymać i myślę, że wielu szybko pójdzie po rozum do głowy i zobaczy, że jednak jest wartością nauczania religii. Nie jestem jakimś skrajnym optymistą, ale na pewno nie jestem pesymistą. Poza tym sytuacje, w których obecnie się znajdujemy, jakaś niepewność tego, co będzie za pół roku, za rok, jeżeli chodzi o kwestie polityczne, jeżeli chodzi o kwestie też natury, powiedzmy, geopolitycznej i militarnej, one powodują, że no nie możemy tak dokładnie, prawda, przewidywać przyszłości. Natomiast myślę, że nawet jak mniej osób chodzi na lekcje religii, to ona jest potrzebna. Natomiast uważam, że wśród młodych ludzi, którzy chodzą na lekcje religii, powinna dojrzewać pewna refleksja, żeby pokazali swoim koleżankom i kolegom, że religia jest wartością, że to jest coś ważnego, istotnego dla odkrywania sensu życia, że sens życia nie kończy się na krótkich fabułkach z TikToka, tylko jest naprawdę zastanowieniem się nad tym, po co żyje górnolotnie, religijnie powiemy, jakie ma życiowe powołanie. To jest oczywiście bardzo ważne pytanie, ale mówiąc takim językiem bardzo świeckim, co po mnie pozostanie, to myślę, że każdy człowiek, nawet nie rozważający wszystkiego w kategoriach religijnych, to pytanie też zadaje.
I tutaj postawmy kropkę. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa był ksiądz profesor Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a my słyszymy się za tydzień o zwykłej porze. Księże profesorze, proszę przyjąć serdeczne życzenia udanego roku akademickiego od całej rodziny Radia Maryja. Szczęść Boże!
Dziękuję serdecznie, bardzo dziękuję. Szczęść Boże, też pozdrawiam.